I drodzy, dzisiaj chciałbym, abyśmy poruszyli temat, który, jak widzimy na dzisiejszym konspekcie, brzmi szlachetnym i dobrym sercem. Czy tak jest napisane na konspekcie? To mam dobrą wiadomość, macie dobre konspekty dzisiaj. I zaczynamy dobrym akcentem. Szlachetnym i dobrym sercem to jest formułowanie, które pojawia się w przekładzie dosłownym Ewangelii Mateusza w historii o siewcy. I dzisiaj przyjrzymy się tej historii, tej przypowieści, nie po raz pierwszy, ale powiem też nie po raz ostatni, ponieważ ta przypowieść ma w sobie coś niezwykle intrygującego, co pozwala nam wyciągać coraz nowsze i głębsze wnioski. Jak widzicie, to, co dzisiaj nas szczególnie interesuje, a co nazywa się stawką i główną prawdą, dotyczy owocowania. Owocowania w Chrystusie. A więc gdybyśmy na samym wstępie zadali sobie pytanie, co jest tajemnicą owocowania w naszym życiu, to chcę już teraz powiedzieć, ale do tego oczywiście wrócimy na sam koniec tego rozważania, że tajemnicą owocowania jest Chrystusowy charakter. I tutaj tkwi sedno problemu. Co to znaczy Chrystusowy charakter? Stąd temat dzisiejszego rozważania. A złota myśl pochodzi właśnie z tego fragmentu i zamyka cały tekst, który dzisiaj będziemy analizowali. 15 wiersz 8 rozdziału Ewangelii Mateusza w sensie dosłownym, w przekładzie dosłownym brzmi tak. Ta natomiast garść w dobrej ziemi to ci, którzy wysłuchali słowa szlachetnym i dobrym sercem i trzymają się go i w wytrwałości wydają plon. Łukasza powiedziałem? Mateusza, przepraszam, Łukasza. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy zwrócili na to uwagę, ponieważ ten wiersz może wydaje nam się niezbyt znany, a to ze względu na to, że przekład dosłowny jednak tej części troszkę różni się od przekładu literackiego. A więc właśnie Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, którym za chwilę się zajmiemy i który oczywiście można sobie w domu przeczytać cały, my dotrzemy do kwestii właśnie owocowania wynikającego z tej przypowieści o siewcy. A więc co dziś chcemy osiągnąć? Podzielić się, czy podkreślić, podnieść wagę tego, co nazywa się w tym całym fragmencie szlachetnością, dobrocią i wytrwałością, która zapewnia plon. Przy okazji oczywiście będziemy zwracać uwagę na odbiór Słowa Bożego w życiu ludzkim, bo to jest dla nas podstawa dociekania do tego, co jest Chrystusowe, co jest Boże, co jest właściwe, co jest cenne. Jak już wspomniałem, jest to bardzo intrygująca przypowieść. Można by rzec, gdzie są ci ludzie, którzy słuchali tę i inne przypowieści Jezusa Chrystusa. Nie spotykamy wiele informacji na temat osób, które były świadkami czy odbiorcami poszczególnych przypowieści i mogłyby jakoś zaakcentować swój udział w misji Chrystusa opisany też w Ewangeliach. Kolejna rzecz, kto był w gronie słuchaczy Jezusa? Do której grupy ja się zaliczam, kiedy tą przypowieść czytam i próbuję siebie gdzieś tam wpleść właśnie w to, co Jezus mówi? No i wreszcie, czy publiczne rozważanie na ten temat nie jest trochę obraźliwe, trochę krępujące? Dlaczego tak mówię? Ponieważ ten fragment w bardzo dobitny sposób jakby dzieli ludzi na pewne kategorie słuchaczy i pewne kategorie, że tak powiem, działaczy. Otóż jak pogodzić moc Jezusa z optymistyczną bądź ponurą statystyką? Bo jeśli weźmiemy ogół słuchaczy jako całość, czyli 100%, a Pan Jezus mówi tutaj o czterech kategoriach, to można by rzec, tak jak zapisane jest w tym konspekcie, że 25% przejawiało brak zainteresowania Bożym Słowem. Wśród 50% tych, którzy słuchali, mimo wszystko zakończyło się to niepowodzeniem. A tylko 25% do 25% zaliczają się ludzie sukcesu wymiaru tego, co chciał osiągnąć Pan Jezus. Tutaj jest informacja o pewnym człowieku, nazywa się Pareto. To taki włoski ekonomista, który sformułował taką bardzo mądrą zasadę ekonomiczną, marketingową, którą można by, patrząc w kontekście tej przypowieści, jakby doszukiwać się, może on, zainspirowany przypowieścią Pana Jezusa, tak widział też kwestię. Otóż on sformułował taką zasadę, która ogólnie w ekonomii nazywa się 20-80. O co tu chodzi? Otóż on mówi, że na przykład 20% klientów przynosi 80% zysków. 20% kierowców powoduje 80% wypadków. Uwaga, 20% ubrań nosimy przez 80% czasu. 20% pracowników generuje na przykład 80% produktów. I tak dalej, moglibyśmy mnożyć. Oczywiście to jest skala statystyczna i przełożenie na jakąś konkretną firmę czy konkretne małe środowisko nie zawsze to ma takie przełożenie. Ale globalnie rzecz ujmując, to się sprawdza. My możemy po sobie na przykład sprawdzić, czy faktycznie 20% naszych ciuszków bardziej promujemy w naszym codziennym używaniu, czy faktycznie mamy szafę rzeczy, ale tak najczęściej korzystamy z tej 1/5 naszych zasobów, bo akurat w tym się dobrze czujemy. A więc jest to przypowieść, która ma też odniesienie w życiu w różnych aspektach. Przejdźmy zatem do lektury Bożego Słowa. Od 4 wiersza, 8 rozdział Ewangelii Łukasza. Gdy gromadził się wielki tłum i ludzie według miast przybywali do Niego, powiedział, odwołując się do przypowieści: wyszedł siewca, by rozsiać swoje ziarno. Gdy siał, jedno padło przy drodze i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. Druga garść padła na skałę, a gdy wyszła, uschła, gdyż nie miała wilgoci. Inna padła między ciernie, a ciernie razem z nią wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inna padła na dobrą ziemię i gdy wzrosła, wydała plon stokrotny. To mówiąc, wołał: kto ma uszy, aby słuchać, niech słucha. Jego uczniowie zaś zapytali go, czego mogłaby dotyczyć ta przypowieść. Wtedy im powiedział: wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego. Tajemnice Królestwa Bożego Pan Jezus przekazywał nie w sensie, że utajnia wobec innych pewne aspekty, ale zdawał sobie sprawę, tak jak mówił w tej przypowieści, że pewni ludzie, mimo że będą słuchali, to i tak tego nie usłyszą. Że mimo, że będą świadkami pewnego wydarzenia, tego wydarzenia najzwyczajniej nie zapamiętają albo też nie wyciągną z niego wniosków. Dlatego też mówił: wam jest dane poznać te tajemnice, ponieważ wy zdajecie sobie sprawę, że w tej przypowieści jest jakaś prawda, jakaś głębia, którą trzeba, należy wyciągnąć, aby pójść o krok dalej. Dalej mówi, pozostałym jednak podaje się to w przypowieściach, aby, tak jak już mówiłem, patrząc nie widzieli, a słuchając nie kojarzyli. Znamy takie przypadki osób, które uczestniczą w różnych wydarzeniach, ale nic z tego nie wynoszą. Czy to będzie szkoła, czy to będzie szkolenie w zakładzie pracy, gdziekolwiek. To zdajemy sobie sprawę i wiemy na pewno, że jest pewna grupa ludzi, którzy patrzą, a nie widzą. Słuchają, a nie kojarzą. Są tu, ale myśli gdzieś tam rozbiegane. A więc tu moja uwaga, czy jesteśmy nadal tutaj? Jedziemy dalej? Okej, dobra. I teraz wiersze od 11, które chciałbym troszkę tutaj więcej się odnieść. Taka jest ta przypowieść. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi przy drodze są ci, którzy wysłuchali, ale potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali uratowani. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o spostrzeżenia. Słowo. To słowo, które w Nowym Przymierzu zapisywane jest zawsze z wielkiej litery, bo spotkacie miejsca, gdzie słowo zapisane jest z małej litery. To słowo zapisywane z wielkiej litery zawsze w Grece funkcjonuje jako logos. I ono ma wymiar głębszy niż zwyczajne pojmowanie słowa jako sformułowania. I to słowo, w którym tkwi tak naprawdę Boża moc, nie rozwija się samo, lecz w zetknięciu z ludzkim jestestwem. Ono bez tego pozostaje jakimś tylko słowem. Natomiast w zetknięciu z ludzkim jestestwem, z człowiekiem, który zaczyna to słowo wprowadzać w życie, nabiera wymiaru cennej nauki i praktycznego życia. To tak jak boli cię głowa. Otwierasz apteczkę i widzisz na półce lek na głowę, na przeciwko bólu, bólowi głowy. Jeśli tylko stoisz i patrzysz na tą tabletkę, to ona w żaden sposób nie zadziała. Chyba, że jest to ból innego rodzaju, nie tyle fizyczny, co może gdzieś tam wewnętrzny. Natomiast jeśli ją zażyjesz, ona dopiero w zetknięciu z twoim jestestwem, z twoim ciałem, zaczyna działać i powoduje, że ból zanika. Ze Słowem Bożym, tym pisanym słowem z wielkiej litery, jest identycznie. Ono, jeśli pozostaje tylko zapisanym tekstem w naszym nowym czy starym przymierzu, pozostaje tylko sformułowaniem, czymś fajnym, co przeczytaliśmy. Ale jeśli nie zderzy się z naszą rzeczywistością, czyli nie weźmiemy to jako faktyczną, praktyczną radę, którą wypada i warto wprowadzić w życie, to ona nic dobrego nie przyniesie. Dlatego też Pan Jezus używał sformułowania z ziarna, bo ziarno podobnie, jeśli nie wpadnie do gleby, ono nie wyda owocu. Jakiś czas temu w pewnym programie archeologicznym oglądałem sytuację, kiedy archeolodzy odkryli kolejny grobowy z tych egipskich piramidach i tam znaleźli między innymi ziarno pochodzące sprzed kilku tysięcy lat. I wiecie co? To ziarno nadal było ziarnem. Aż albo tylko przez kilka tysięcy lat nic się z nim nie działo. Dlaczego? Ponieważ była w jakimś pojemniku i nie trafiło do gleby. Tak samo jest właśnie kwestią tego, co zawarte jest w Piśmie Świętym. To słowo jest pomocne, to co czytamy, ale dopiero wtedy, kiedy ono znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości, będzie głoszone, stanie się też słowem, z którym my się utożsamiamy. Dlatego w tym sola, wiecie, że on sformułował tam kilka sola, tak, odnośnie tam tylko łaska, tylko Chrystus, tylko słowo między innymi, tylko pismo, tam jest solum verbum właśnie, w odniesieniu do słowa zwiastowanego, słowa, które ratuje ludzkie życia. Tak podobnie jest z tym, co Pan Jezus mówi o tym ziarnie, że ono musi trafić na podatny grunt. Bo jeśli tego gruntu podatnego, czyli tego otwartego słuchacza, który jest gotowy wreszcie zrobić porządek w swoim życiu poprzez otwarcie się na Jezusa, na niczym to się dobrym nie skończy. Nie będzie żadnego efektu. I druga rzecz to jest właśnie to słowo, to jest słowem Bożej woli. Jest nim moc życiodajna. I stąd jest zapis, który mówi, że przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca. Bo diabeł jest żywo zainteresowany jego nieobecnością w ludzkim życiu. Dla diabła, dla szatana, Boże Słowo wypowiadane, głoszone albo rozpowszechniane w postaci drukowanego Pisma Świętego jest czymś niedobrym dla niego. Dlatego, kiedy dochodzi do zwiastowania Słowa, on zaraz przychodzi i stara się wydłubać z serca to, co zostało gdzieś tam zasiane, powodując jakieś wątpliwości, pytania, czy cokolwiek. Jeśli chodzi o to, jak ja mogę osobiście te dwa wiersze wprowadzić w życie, to tutaj przede wszystkim jawi się ważne pytanie. Co się dzieje, gdy ja nie poświęcam słowu pisanemu z wielkiej litery uwagi, ani go nie rozsiewam? Co wtedy się dzieje? Jaki to ma efekt? Może niekoniecznie dla też mojego funkcjonowania, ale dla ludzi, którzy są wokół mnie. Powiedziałbym, w myśl tego, co powiedział Pan Jezus, że przychodzi diabeł i wyciąga, że robię taką trochę diabelską robotę, bo działam po jego myśli, bo to on jest żywo zainteresowany, aby hamować rozsiewanie Bożego Słowa. To on czuje się najbardziej zagrożony. 13 wiersz. Tymi zaś na skalę są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają oni korzenia. Do czasu wierzą, aż w porze próby odstępują. Tutaj trzy rzeczy, które chciałbym pokrótce tutaj powiedzieć. Pierwsza rzecz to trzeba sobie zdać sprawę, że najbardziej, nawet najbardziej widowiskowe sukcesy ewangelizacyjne mogą zakończyć się czymś bardzo nietrwałym. Pewnie widzieliście albo na własne oczy, albo gdzieś tam w telewizjach wielkie kampanie ewangelizacyjne, gdzie po ogłoszonym słowie setki, a nawet tysiące ludzi podnosiło ręce gotowi na przyjęcie Pana Jezusa. Ale później tych setek czy tysięcy ludzi nie ma w kościele. Oni wracają stamtąd, skąd przyszli. Myśmy w Gnieźnie też robili wiele ewangelizacji. I ewangelizacji, które napawały nas dumą, bo kończyły się jakimiś konkretnymi deklaracjami. Ale w większości, niestety w większości przypadków, osoby, które wychodziły do przodu, one fascynowały się, zachwycały się tym zwiastowaniem, ale na krótki czas. Bo po tym zwiastowaniu, po tej ewangelizacji, po tym koncercie, wykładzie, czymkolwiek, następowało zwykłe życie. Życie, w którym pojawiały się konkretne wyzwania, zadania, problemy. Coś, co pochłaniało uwagę, jakby wymywało to ziarno, które było zasiane i które ze szczerej woli było podejmowane przez te osoby, ale co nie znalazło miejsca do tego, aby się zakorzenić. Bo słowo, druga rzecz, potrzebuje gleby do zakorzenienia się. Potrzebuje takiego zacięcia i tej pewności, że faktycznie odkrywam dla siebie jedyny ratunek, jedyny sposób. I wiem, że to dla mnie jest wielka szansa, którą mogę wykorzystać. To jest właśnie ta gleba, dobra gleba, której szuka to Boże Słowo. I po trzecie, może znaczenie słowa nie należy zbytnio upraszczać. Dzisiaj są tendencje do tego, aby liberalizować Boże przesłanie. Mnóstwo jest takich liberalnych kościołów, które czytają Boże Słowo, ale mówią, ale pamiętajcie, to i tylko i wyłącznie odnosi się do tamtej kultury. Dzisiaj nie musi tak być skrajnie. I powoduje to, że te kościoły tak naprawdę stają się jakby takimi związkami wyznawców pewnej idei. Natomiast Słowo Boże jest w swoim przesłaniu bardzo kategoryczne i ono nazywa rzeczy po imieniu. Dlatego też jest ważne, jeśli podchodzę do tego, tak jak młodzież mówi, lajtowo do Bożego Słowa i staram się je jakoś wytłumaczyć na swój sposób do sytuacji adekwatnej, do dzisiejszej mojej sytuacji gdzieś tam w środowisku, to powoduje to właśnie, że brakuje tej zdrowej gleby, w której jestem w stanie przyjąć słowo w 100% takim, jaki jest przekazywane. Że nie omijam fragmentów, które budzą mój niepokój, bo takie w Biblii też spotykamy. Tylko czytam Pismo Święte od pierwszej Księgi Mojżeszowej po Księgę Apokalipsę jako całość, która dotyczy też mojego życia, bo tam na kartach Pisma Świętego jest historia także i moja, mojego grzechu. A więc kiedy czytam, że wszyscy zgrzeszyli, to dla mnie jest sygnał, że wśród tych wszystkich też i ja jestem, a nie grupa osób, do której na przykład Paweł pisał list, bo akurat był tam wielki problem i starał się ich poruszyć. Czy jestem glebą, w której ma szansę zakorzenić się słowo, czyli chodzi o moc Bożą? I tutaj należałoby wpisać tak albo nie, ale z uzasadnieniem, nie tylko tak, nie tylko nie. Dlatego, ponieważ kiedy pisze się uzasadnienie takiej prostej odpowiedzi, zaczynam głębiej myśleć nad sobą. Zaczynam sam weryfikować swoje życie. A więc, jeśli napiszesz tak, nie musisz tego robić teraz, ale wróć do tego może dzisiaj. Jeśli napiszesz tak, to napisz dlaczego, jakie są ku temu przesłanki. Jeśli napiszesz nie, to też napisz, bo może się okaże, że wcale tak źle nie jest, że jeśli patrzysz na swoje życie, to jednak szansa na otwarcie się dla Boga jest. Dlatego nie ograniczajmy się do krótkich sformułowań przy tak ważnych pytaniach. 14 wiersz. Ta zaś garść, która padła między ciernie, to ci, którzy usłyszeli, ale idąc pod troskami i bogactwem i przyjemnościami życia, są tłamszeni i nie owocują. I znowuż trzy kwestie dotyczące spostrzeżeń. Wymienione dziedziny życia mogą skutecznie przeszkodzić owocowaniu. Ponętność świata może zagłuszyć Ewangelię. Zwróćmy uwagę, że w tym dosłownym przekładzie nie jest tylko mowa o troskach i problemach, ale o przyjemnościach. O tym, czym świat kusi człowieka. Tym, co świat stara się, czym stara się zawładnąć nasze życie i nasz czas. To jest coś, z czym zderzamy się codziennie. I to powoduje, że po jakimś czasie, tak jak te ciernie zaduszają ziarno, te różne rzeczy, które zaczynają wypełniać naszą codzienność, jakiekolwiek one by były, złe, smutne albo super przyjemne, zaczynają dusić naszą duchowość, naszą wiarę, nasz rozwój, naszą aktywność, do której zachęca nasz Bóg. Po drugie, przerażająca siła stopniowości. To znaczy, jak widzimy, to na mapę rozwoju chrześcijaństwa na świecie, to na pewno zgodzicie się ze mną, że tam, gdzie chrześcijaństwo jest najgorzej, gdzie są największe prześladowania, gdzie nawet giną za to, że wyznają publicznie Jezusa Chrystusa, tam Kościół rozwija się najprężniej. Tam Chrystus znajduje najwięcej zwolenników. Im jest ciężej, tym Kościół ma coraz większe sukcesy ewangelizacyjne i ludzie szczerze nawracają się, tkwiąc przy Jezusie, aż nawet gotowi ponieść śmierć. Natomiast największym wrogiem chrześcijaństwa, rozwoju Kościoła jest takie stopniowanie, czyli po kolei świat zabiera nam coś z tego życia. Poprzez na przykład chęć rozwoju, poprzez konieczność załatwienia czegoś kosztem na przykład udziału w jakimś wydarzeniu Kościoła i tak dalej, i tak dalej. Ten nasz kalendarz staje się coraz bardziej napięty, napełniony do tego stopnia, że nie jestem w stanie wpisać nic z wydarzenia Kościoła. Ta stopniowość powoduje, że zaczynam sam letnieć. Staram się być i jestem jakiś ceremonialny, bo czuję się związany z tym Kościołem. Ale w zasadzie, jeśli miałbym powiedzieć, w jaki sposób Chrystus używa mnie dzisiaj, to wielu miałoby z tym wielki problem. Dlaczego? Przecież On jest wciąż ten sam, wczoraj i dziś, i na wieki. I ta stopniowość powoduje właśnie, że chrześcijaństwo ma z tym największy problem. Zwróćmy uwagę znowu na tą mapę rozwoju chrześcijaństwa. Najmniej rozwoju chrześcijaństwa jest w krajach chyba dobrobytu ekonomicznego, na przykład. W tym coś jest. Właśnie ta łatwość niby życia powoduje, że zaczynam angażować się bardziej w świat niż w Kościół. A w chrześcijaństwie to trzecia rzecz, chodzi o dojrzałość. Bo przecież to ziarno wyda wtedy owoc, kiedy będzie dojrzałym plonem. Nie inaczej. Jeśli stopniowość codziennych spraw jest moim wyzwaniem, to jak sobie z tym radzę? I czy z powodzeniem? Jeśli dzisiejsze rozważanie, dzisiejszy nawet konspekt miałby być swego rodzaju papierkiem lakmusowym, to jakim świetle, w jakim kolorze ta rzecz mi się objawi? Jak jest w moim życiu? Czy właśnie nie ulegam tej stopniowości? I znowuż nie łapię się na czymś, że bo muszę być tam. Muszę spotkać się z tym. Muszę zobaczyć to. Muszę kupić, muszę zrobić, muszę naprawić i tak dalej. I okazuje się, że tak naprawdę mam czas tylko przyjść w niedzielę o 10:00. Poza tym nie mam zupełnie czasu. A zwróćmy uwagę na ludzi pasji. Jeśli ktoś uwielbia majstrować przy samochodzie, przy motorze, nie wiem, gotować cokolwiek, to znajdzie na to czas. I jest w stanie poświęcić kilka godzin, nawet zatracając poczucie czasu, bo to go fascynuje, to go wciąga. A tu jeszcze coś dokręcić, a tu jeszcze coś udoskonalić. Tylko czas płynie i nie jestem w stanie go podzielić i za chwilę cofnąć się do tej drugiej części i zrobić to, co kosztem tamtego gdzieś tam zawaliłem. 15 wiersz. Ta natomiast garść w dobrej ziemi to ci, którzy wysłuchali słowa, i tutaj Pan Jezus mówi konkretnie, szlachetnym i dobrym sercem trzymają się go wytrwałości i wytrwałości wydają plan. Szlachetne i dobre serce jest to pewien idiom, który w tamtych czasach kultury greckiej okazywał kogoś, czy prezentował kogoś, opisywał kogoś, którego moglibyśmy dzisiaj nazwać prawdziwym dżentelmenem. Człowiekiem, który kieruje się tylko tymi najwyższymi ideami, który w swoim zachowaniu jest wręcz wzorcowy, który jest otwarty na drugiego człowieka. Tutaj jest szlachetnym i dobrym sercem, czyli tak jak tytuł dzisiejszego rozważania. Właśnie w takich osobach Bóg nie tylko ma upodobanie, ale jakby ma gwarancję tego wzrostu, tego zasianego słowa pisanego z wielkiej litery. To właśnie przy takiej postawie, takiej otwartości, to Słowo staje się ciałem, jak pisze pięknie ewangelista Jan w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii. Słowo lubi te cechy, w cudzysłowie, w człowieku, bo dzięki nim się rozwija. Bo hasło, które zapisane jest w Piśmie Świętym, pada na podatny grunt. I człowiek otwarty właśnie na przekaz Pisma Świętego, tak otwarty, zaczyna robić remanent swojego życia. Zaczyna stosować to do siebie, a nie patrzeć na innych, jak to realizuje się w innych ludziach. Wytrwałość oczywiście, moi drodzy, zakłada upływ czasu. Konsekwencja tygodniowa nie jest wytrwałością. Dzisiaj jest moda na tak zwany instant. Wszystko dzisiaj możemy zrobić bardzo szybko. Ale jak to wpływa na nasze życie, na nasze zdrowie? Dzisiaj nawet jak włączy się jakiekolwiek radio i gwarantuję, że jeśli będziecie przy tym radioodbiorniku chociażby koło pół godziny, to przynajmniej jedną reklamę usłyszycie o super środku na odchudzanie, bo to jest modne. Zbliża się wiosna, lato, kogo to nie ruszy. Każdy chce schudnąć. Gdzie tam będzie miesiącami? On to chce jedną tabletkę i już 5 kilo. I są takie preparaty. Tylko potem jest coś takiego jak efekt jojo. I następny, ostateczny efekt jest gorszy niż ten pierwotny. Wytrwałość wymaga zaparcia, wymaga czasu. Sukcesów bardzo często, powiedziałbym najczęściej, nie osiąga się od tak. To wymaga ciężkiej pracy. To wymaga naprawdę zaangażowania. I tego oczekuje Bóg. Nie zniechęcaj się przy pierwszym niepowodzeniu. Piotr, kiedy chodził po wodzie, po kilku krokach też padł do niej. Wiele osób potyka się w życiu. I nie ma doskonałości w naszym życiu, bo doskonały jest Chrystus. I w Nim mamy utkwić swój wzrok. W Nim mamy szukać zachęty i motywacji. Ale to, co to Słowo między innymi mówi, to bądź szlachetny i dobry, otwarty na Jego przekaz i wytrwały w stosowaniu. Cokolwiek Cię męczy, z czym się zmagasz, co krępuje Twoją codzienność, bądź w tym wytrwały. Nie oczekuj, jak małe dziecko, że od razu tu, teraz dostanę, że zapłaczę, będę tupał nogami i wszystko się rozwiąże. Tak nie jest. Także w życiu duchowym. Wszędzie potrzebna jest wytrwałość, co w moim przypadku jest dowodem szlachetności, dobroci i wytrwałości. Co, w czym ja widzę się wytrwały? Druga rzecz, na co na obecnym etapie mojego życia mogę wskazać jako mój owoc wytrwałości? Mój owoc wytrwałości, czyli sukces Chrystusa przejawiający się w moim życiu. Gdzie? W jaki sposób? Masz problem? Otwórz list do Galacjan, 5 rozdział. Przeczytaj sobie o owocach Ducha Świętego. Otwórz sobie 12 rozdział 1 listu do Koryntian. Przeczytaj sobie o darach Ducha Świętego. Tam masz informację, jak to mogę rozpoznać. Gdzie widzę? Już Bóg mnie zmienił. Niech to będzie. Odkryj sobie chociaż malutki owoc, aby pójść dalej. Bo każdy z nas potrzebuje zmotywowania. Każdy z nas potrzebuje odkryć sobie, że faktycznie idę w dobrą stronę. Jednak Pan Bóg mnie używa. Przecież z perspektywy czasu widzę, jak moje zachowanie się zmieniło, jak moje myślenie się zmieniło, jak moje postrzeganie świata i innych się zmieniło, jak moje oczekiwania od życia znacząco się zmieniły. To jest owoc. Jeśli widzisz w tym coś, wpisz, nie bądź skromny, wpisz, bo Bóg chce, żebyś też to zauważyła. I trzecia rzecz, co mi najbardziej dopomogło w duchowym rozwoju. Napisz, co ci najbardziej pomogło, a to po to, żebyś mógł, czy mogła dalej odpowiedzieć na pytanie, komu mogłabym, czy mógłbym o tym powiedzieć. Bo najbardziej skuteczna ewangelizacja to jest dzielenie się świadectwem swojego życia. I jak to wypada w mojej codzienności. Poznałem Chrystusa, a objawia się to tym. Moja żona wczoraj wyczaiła pewien wpis o informacji i podpis, komentarz do tego poznania Chrystusa. Jak mogłeś poznać kogoś, kogo nie ma i kogo nie widać? Właśnie, jak będziesz zwiastował Ewangelię, to z takim pytaniem też się spotkasz. Jak zawierzyłeś Chrystusowi? Pokaż mi, co On zrobi w twoim życiu. I wtedy co? Co odpowiem? Takie informacje są też nam potrzebne, aby pokazywać, że Chrystus zaiste istnieje. Jest obecny w swoim duchu. Wiele osób będzie temu zaprzeczało, ale nie zmienią rzeczywistości. Tak jak ktoś może się uprzeć przy tym, że dzisiaj nie jest 3 kwietnia i tak tego nie zmieni. Bo taki jest fakt. A więc co mi najbardziej dopomogło w duchowym rozwoju? W czym widzę pomoc Bożą? W czym widzę, że to słowo pisane z wielkiej litery, moc Boża, urzeczywistniła się, zmaterializowała się w moim postępowaniu, w moim nastawieniu, w moim działaniu, w zmianie moich planów życia, zmianie mojego kalendarza całego tygodnia. Jezus rdzeniem życia. Sprawdza się w życiu ludzi chrystusowego charakteru, jak mówiliśmy na samym początku, czyli szlachetnych, dobrych i wytrwałych. Szlachetnych, dobrych i wytrwałych w rozumieniu tej przypowieści. Co mogę zrobić na dziś? Jak mogę to słowo wprowadzić w życie? Moja dobra zmiana, która doprowadzi do drobna zmiana, która doprowadzi do wielkiego planu, to jest właśnie ten pierwszy ważny krok. Tak jak dziecko, które uczy się chodzić. Ile radości mamy z tego, że ono tak niedoskonale, że chwyta się zaraz czegoś, ale potem i coraz dalej idzie, przypomina taką kaczuszkę, bardzo niedoskonałą. Ale nie oczekujemy od tego dziecka, żeby ono od razu założyło łyżwy i wygrało olimpiadę w konkursie jazdy figurowej na lodzie. Bo to się dokonuje małymi kroczkami. Mała zmiana, ale konsekwentna i trwała, daje obfity plon. Mała, ale konsekwentna i trwała. Potęga małych kroczków zawsze jest mistrzowską strategią. Amerykanie, kiedy chcieli pokonać Japonię, przyjęli taktykę tak zwanych żabich skoków. Wyspa po wyspie. W życiu duchowym jest identycznie. Krok za krokiem, ale wytrwale w określonym kierunku i konsekwentnie. I pisz sobie o tym, abyś w chwilach takich różnych prób mogła czy mógł to wspominać. Kiedy będziesz z kim rozmawiał o Bogu i ktoś zada ci pytanie, a jaki mi dasz dowód? To otworzysz zeszyt i powiesz, mam czytać wszystko, czy idziesz ze mną? Niech Chrystus jako słowo, które jest mocą, a nie zwykłym tekstem w naszych Bibliach, urzeczywistnia się realnie w naszym życiu. Niech stanie się mocą, która owocuje, mimo naszej niedoskonałości, ale szlachetności, dobru i wytrwałości. Amen. Powstańmy, zakończmy tą